Drodzy Państwo, w naszym studiu ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. W tym tygodniu katechezy właśnie ksiądz biskup prowadzi. Dziękujemy bardzo i witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, wszystkim słuchaczom. To już czwarte spotkanie przed nami, przygotowujące do beatyfikacji kardynała.
Prośmy Ducha Świętego, potrzebne łaski dla nas, a po katechezie oczywiście możliwość kontaktu telefonicznego. Już teraz zapraszamy.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, w tej naszej wspólnej wędrówce za prymasem Stefanem Wyszyńskim, prymasem tysiąclecia, spotykamy się już po raz czwarty. W każdej z konferencji, idąc chronologicznie, wzrastając, jakby można powiedzieć, z prymasem tysiąclecia, odkrywamy przede wszystkim fundament jako jego siłę, którym zawsze był dla niego Pan Jezus. Chcemy także zobaczyć, co było tym zwornikiem jego życia, abyśmy my jako naród, jako Kościół wyszli z tych trudnych czasów jako jedno i byśmy mogli ponieść ku przyszłości te owoce, także i życia kardynała Wyszyńskiego, który już wkrótce zostanie błogosławionym. Może w takim przypomnieniu, przywoływaliśmy sobie, że od samego początku prymas kardynał Wyszyński, błogosławiony już wkrótce, wzrastał w klimacie miłości do Boga w rodzinnym domu i odkrył, że warto zawierzyć Panu Bogu, że On jest tym dobrym Ojcem, który nigdy nie odwoła miłości do człowieka. To bardzo mocno potem rzutowało na całym jego życiu. Odkrywać będziemy to także w poszczególnych konferencjach, też i dzisiaj. Potem przywołaliśmy także prawdę, iż on zaufał bezgranicznie Panu Bogu, jako Bożej opatrzności, soli Deo. Dołączyła Maryja do tego fundamentu, jako wzorzec, która zaufała Panu Bogu i przyjęła do swojego serca Chrystusa. On się od niej tego uczył. A w zamieszaniu w świata, w tym, którym wzrastał jako dziecko, potem młodzieniec, kiedy jeszcze Polski nie było na mapie, w zamieszaniu świata w okresie międzywojennym i potem podczas wojny, prymas zawsze odkrywał, iż jedyne, co da człowiekowi wolność, to jest po prostu zawierzenie Chrystusowi jako prawdzie. I o tym mówiliśmy dzisiaj rano. Pamiętamy, że tę tajemnicę odkrywaliśmy, przypatrując się kardynałowi Wyszyńskiemu, przede wszystkim w jego wczesnym biskupstwie, wtedy, kiedy był w Lublinie i kiedy właściwie uczył się duszpasterstwa, ale już na fundamencie dobrego korzenia, zakorzenienia w Chrystusie, tego fundamentu. To owocowało. I teraz przyglądamy się dalej. Idziemy za prymasem tysiąclecia. Moi drodzy, 16 listopada w święto Matki Bożej z Ostrej Bramy w 1948 roku papież Pius XII podpisał nominację na biskupstwo w Warszawie i w Gnieźnie. Tym samym więc biskup Stefan Wyszyński, dotąd lubelski, został kolejnym prymasem Polski. Czas pokaże, że będzie to prymas tysiąclecia. Jak sam wspomina prymas w swoich zapiskach, ten biskup lubelski wadził się z decyzją papieża. Konsultował ją nawet z kardynałem Sapiehą, uważając, że to przerasta jego siły. Jak mówił, jak napisał, chciał odwołania tego w cudzysłowie wyroku. Też mu się wydawało, że 2 lata i 8 miesięcy w Lublinie to trochę krótki czas. Ale później zdradził, że uderzyła go świadomość. Po raz pierwszy w życiu odmówiłeś czegoś Panu Bogu i Ojcu Świętemu. Przeprowadzając się w styczniu 1949 roku, nic nie zabrał ze sobą, bo jak stwierdził, nic do Lublina nie przywiózł, a więc niczego nie zabierze. I było mu z tym postanowieniem niezwykle dobrze. Ingres do Gniezna wyznaczył na 2 lutego. Władze utrudniały spotkanie. Milicja często zatrzymywała auto, a w szkołach Bydgoszczy i Inowrocławia uczniom nie pozwalano wyjść na powitanie. Ingres, moi drodzy, przypominał już drogę krzyżową. Właściwie ją zapowiadał. 6 lutego miał miejsce ingres do katedry warszawskiej. Prymas, jak wyznawał sam, wracał tutaj po raz trzeci, bowiem w Warszawie uczył się w gimnazjum. W Warszawie spędził 3 lata okupacji zakończone tragiczną przegraną powstania i do tego ukrzyżowanego miasta, przesiąkniętego krwią. Prymas przyszedł z tym samym programem służenia jedynie Panu Bogu. I moi drodzy, czas szybko zweryfikuje, że innemu i nikomu innemu kłaniać się nie będzie. Na Jasnej Górze odprawił rekolekcję, a 9 lutego oddał się Matce Bożej i jej częstochowski wizerunek, już bez korony, umieścił w herbie. I taki herb znamy. Tam jest także w tym herbie również patron katedry warszawskiej, święty Jan Chrzciciel w tajemnicy jego męczeńskiej śmierci. Też bardzo wymowny i zapowiadający obraz końca tej drogi krzyżowej, to znaczy jego całego życia, które będzie życiem męczennika, tak prawdę powiedziawszy, kogoś, kto odda swoje życie za naszą ojczyznę i za wolność Kościoła w Polsce, będzie po prostu tym, który jak Jan Chrzciciel chciał przygotować drogę dla Pana Jezusa. Wskazywał na Jezusa, abyśmy my Mu zawierzyli, byśmy stawali się wolni w prawdzie i uwierzyli, że Jezus jest posłanym przez Boga Ojca Synem jako znak Jego nieskończonej miłości i że Bóg dał nam także Matkę. Moi drodzy, w tym czasie, jak wiemy, Warszawa i cała Polska odbudowywała swoje świątynie, a wierni odbudowywali swojego nadprzyrodzonego ducha w żywych świątyniach, swoich ciał. Nie inaczej działo się w Gnieźnie, które rozpoczynało już przygotowania do uroczystości tysiąclecia chrztu Polski. Prymas realizował ten program pracy, chociaż inny był to styl, to był ten sam program zawierzenia Bogu, odkrycia Chrystusa, przygotowania do milenium, ale byli też inni ludzie. Jeździł po całej ojczyźnie, witany jak ojciec, prymas Polski, jako przewodniczący episkopatu, pasterz dwóch archidiecezji, można by powiedzieć, praca ponad miarę dla jednego człowieka. Jak temu podoła? Moi drodzy, to jest już pewnie tajemnica księdza prymasa. Tak mógł działać i mówić tylko ktoś bardzo zjednoczony z Panem Bogiem. Kto uznał uprzedzającą miłość Boga za prawdę? Dotykamy, moi drodzy, najbardziej duchowej tajemnicy człowieka, którą jest modlitwa i całkowite oddanie siebie, jak chleb w rodzinie, za jedność Kościoła w Polsce, poczynając od budowania jedności w polskim episkopacie. Za zawartym 14 kwietnia 50 roku porozumieniem między rządem a episkopatem i za niepojętą wprost pracą duszpasterską stoi zawierzenie odwiecznej myśli Bożej. Pierwsza ad limina w 1951 roku i spotkanie z Piusem XII potwierdzi słuszność obranej drogi, którą krytykowała już nie tylko Moskwa i partia, ale zaczęli ją krytykować także ludzie Kościoła, co ciekawe w kraju, a nawet i za granicą. Papież jednak pobłogosławił tę linię postępowania, czego wyrazem będzie ustanowienie prymasa kardynałem. Było to 12 stycznia 1953 roku. A więc, moi drodzy, purpura stała się widzialnym znakiem, do jakiego wielkiego dzieła Bóg go powołał. Kolor miłości i męczeństwa za prawdę. Kolor miłości i męczeństwa apostoła Jezusa. Jak wiemy, prymas nie mógł odebrać kapelusza, bo jesienią tego roku został internowany i rozpoczął tułaczkę więźnia. Z Lublina do Warszawy i Gniezna zabrał, moi drodzy, więc tylko Pana Boga. I jeszcze bardzo ważne, musimy to odkryć i nam mocno podkreślić. Zabrał postanowienie, by niczego już Bogu ani Kościołowi nie odmówić. Młody prymas i kardynał, jak ziarno rzucone w glebę milenijnej ojczyzny, został zasiany, można by tak powiedzieć, w glebę Polski, w glebę polskiego Kościoła, aby raz jeszcze to ziarno wzrosło, jego życie, z Chrystusem i mogło się objawić w łasce Bożej mocy. W szkole Maryi przygotowywał się do dawania siebie w cudzie rozmnożenia jego prorockiego ducha, który miał się objawić w Bożych planach. Prymas trwał, nabierał mocy i się rozwijał, aby powoli, jak chleb łamany i rozdawany tłumom przez apostołów na polecenie Jezusa 2000 lat później w naszej ojczyźnie dokładnie czynić to samo, co czynili jego poprzednicy, pierwsi apostołowie nad jeziorem Genezaret. Objawiać moc Pana Boga. Moi drodzy, wróci z internowania, z uwięzienia, możemy powiedzieć, że w ten czas jak z ognistego pieca wyszedł ubogacony mocą Pana Boga i stał się rzeczywiście takim chlebem dla naszego narodu. Chlebem, który w sposób duchowy zaczął być naprawdę łamany i rozdawany, abyśmy byli jedno. Jest to przeogromna tajemnica. Myślę, że ją wszyscy dostrzegamy. Tajemnica przemiany człowieka, który jak chleb w ręku Bożej opatrzności przewidziany był do jednania ludzi z Bogiem, do jednania ludzi między sobą. I my dzisiaj chcemy sobie odkryć, dlaczego to tak było i w jaki sposób stało się to możliwe. Moi drodzy, nie mamy wątpliwości. To jest owoc modlitwy. Modlitwy, którą opisuje się jako obecność przed Bogiem z otwartymi rękoma i sercem. On zabrał tylko Pana Boga, nic więcej nie zabrał, idąc na to wezwanie Chrystusa do Warszawy i do Gniezna. Każdy, kto ma, moi drodzy, zaciśniętą pieść, trzyma w niej nie tylko materialne przedmioty, ale przywiązanie do swoich idei, do zasad swoich, obrazu samego siebie, ten człowiek ma również zaciśnięte serce. Kto zaś uwierzy, że na modlitwie staje przed kochającym Ojcem i rozwiera swoje dłonie, ten otwiera także serce i ufa Bogu, że On nawet gdy wszystko zabierze, to napełni tym, co najbardziej konieczne do zbawienia i pomnożenia miłości do drugiego człowieka, miłości bliźnich. Trzeba tylko przed Nim serce i dłonie otworzyć i ufnie czekać, bo On pamięta i we właściwym momencie przybędzie. Najgłębsza modlitwa, moi kochani, jest nie tylko szukaniem i aktywnością, nieraz wyrażaną może zniecierpliwieniem. Modlitwa po prostu jest trwaniem, jak Maryja w chwili zwiastowania. Popatrzcie, ona także, myślę, że prymas to odkrywał bardzo mocno w swoim życiu, niczego nie przyspieszała, nic nie dyktowała, tylko czekała na spełnianie Bożych zapowiedzi i ku ogromnemu zaskoczeniu ona została wybrana na Matkę Mesjasza. A my dodajmy, kardynał Wyszyński został wybrany przez Boga na Ojca Narodu. On także niczego nie przyspieszał, niczego nie dyktował. Posłuszny Bożemu wezwaniu z pustymi rękoma, ale otwartym sercem, szedł tam, dokąd go wzywał, przez bardzo, bardzo trudne chwile swojego życia. Od samego początku tak przecież było. Moi kochani, z doświadczenia wiemy, że czekanie zwraca myśl ku sobie, zwłaszcza gdy nie mogę nic uczynić, aby przyspieszyć na przykład nadejście kochanej osoby chociażby. Modlitwa trwania czyni więc nas uważnymi, uzdalnia do słuchania i kontemplacji ukochanej osoby, a dla nas to jest Jezus. Nieraz ten obraz przypomina, myślę, że zrozumiemy się w tym przykładzie, psa oczekującego na właściciela. Wpatrzony w drzwi nasłuchuje, czy już nadchodzi. I ma tę instynktowną pewność, że gdy Pan nadejdzie, pogłaszcze, nakarmi, wyprowadzi na spacer, ukaże nowe możliwości, bo wie, co w danym momencie najbardziej jest potrzebne. Serce modlitwy jest realizowanie się w moim życiu po prostu miłości, którą Bóg mnie otacza. Poddanie się tej miłości całkowicie. To otwartość na miłość i czekanie na jej wypełnienie. W życiu nazywamy to po prostu adoracją. Adorując miłość ukrytą w chlebie, przemieniamy się w miłość i stajemy się chlebem. Jest to tajemnica świętości bliska prymasowi, który często przypominał, z kim przystajesz, takim się stajesz. A ten owoc, zwornik, aby byli jedno, które chcemy sobie ukazać, i to, że prymas jednał nas, po prostu dając siebie, on ma swoje głębokie zakorzenienie w jego zjednoczeniu z Panem Bogiem. Owoc ducha w życiu prymasa, abyśmy jedno byli, polega na tym, że on najpierw był jedno z Bogiem na wzór Maryi, w tajemnicy zjednoczenia z Chrystusem. Widzimy coraz więcej, moi drodzy, coraz częściej, jak ludzie poczują potrzebę to adoracji. Cieszy nas to, zwłaszcza teraz doświadczamy tego głodu, jak gdyby i przyjęcia Pana Jezusa do swojego serca, ale też i adorowania Go. Chociaż trzeba ze smutkiem stwierdzić, że też wielu ludzi odchodzi od Boga, porzucając najpierw jakąkolwiek formę modlitwy, nieraz uznając modlitwę za nieużyteczną. O tej użyteczności modlitwy nasłuchamy się też nieraz podczas kazań. Kaznodzieje przekonują, że Bóg słyszy nasze prośby, że modlitwa daje mądrość, napełnia pokojem, którego świat dać nie może, że jest źródłem mocy. Moi drodzy, żebyśmy się dobrze rozumieli, te motywy są ważne, ale drugorzędne, bo nie dotykają istoty. Przyjaciel może dać nam naprawdę wiele użytecznych dóbr duchowo-materialnych, ale gdy one stają się celem, przysłonią nam przyjaciela. I przyjaźń umiera, i to jest dramat, które się powtarza bardzo często w naszych relacjach do Pana Boga. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego mam się modlić. Moi drodzy, nie można modlitwy traktować miarą użyteczności, bo prędzej czy później ta miara nie wytrzyma. Po prostu uznam, że nie jestem słuchany. Wtedy znakiem, że to się coś takiego zaczyna we mnie dziać, będzie łączenie z modlitwy na przykład z czymś pożytecznym, jak spacer, albo zamiana czasu trwania przed Panem Bogiem w takiej ciekawej lekturze. Prawdziwa odpowiedź po prostu, moi drodzy, brzmi bardzo paradoksalnie. Modlitwa jest stratą czasu, a nawet więcej, jest zatracaniem siebie. Kto zatraci swoją duszę, a więc całe życie w Bogu, ten je odnajdzie, to życie odnajdzie Boga. Przecież wszystko, co mam i chcę ofiarować Bogu, i tak jest Jego darem, nie jest moją własnością. Najbardziej wyrazistym uznaniem tej prawdy, że nie wchodzę na drogę faryzeusza, jest oddawanie siebie Bogu wraz z sobą, a tak naprawdę swojego czasu. Moi drodzy, gdy się przypatrzyć swojemu życiu modlitwy, aby przejąć ten owoc tajemnicy prymasa, żebyśmy także stali się tymi, którzy przeżyjąc beatyfikację, staną się łącznikami jedności między sobą, jakoś nasza ojczyzna na nowo odżyje, odrodzi się, to może warto jeszcze zwrócić na życie modlitwy troszeczkę uwagi. Życie modlitwy wyjaśniają, jak gdyby można powiedzieć, 3 stopnie rozwoju. Musimy przez nie przejść. Jesteśmy po prostu tak wezwani przez Pana Boga. Najpierw realizuje się to prawda o Bogu, który mnie kocha i kim jestem, i ona mi daje poczucie bezpieczeństwa. To jest taki pierwszy etap, te pierwsze chwile zakochania, można by tak, czy odkrywania Pana Boga. Dlatego ważny w tym momencie jest wysiłek nasz, aby nie podlec takiej pokusie, bo wtedy nie przejdziemy do następnych etapów. Pokusie, o których trochę wspomnieliśmy. Żeby nie zmieniać czegoś w Bogu, bo to jest pogańska koncepcja. Moja prośba musi być jednoznaczna. I ta rozwój modlitwy mojej musi wyrastać z takiej pewności w Bożą opatrzność, w Bożą miłość i w Bożą prawdę, która ukryta jest w prośbie w Ojcze Nasz. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A znawcą tego, co jest wolą Bożą i jakie jest Królestwo Boże, to nie jest moja tajemnica. Prymas moich borochani nigdy nie modlił się o zmianę swojego losu. Przeciwnie, każdą chwilę uważał za najlepszą, za wyjątkową łaskę. Będziemy jeszcze do tego wracać. Kiedy nie wpadniemy w tą pułapkę, która nas może nieraz zrazić do modlitwy, w cudzysłowie wypniemy się jakoś tyłem do Pana Boga, zaczniemy szukać gdzie indziej albo jakiejś innej formy złej modlitwy, nieofiarowania siebie i swojego czasu, to, moi drodzy, w ten czas zaczynamy wchodzić w drugi etap koncentracji na osobie Chrystusa, aby z dnia na dzień coraz Go bardziej widzieć, głębiej miłować. I, moi drodzy, w ten czas, w tym pragnieniu wpatrywania w Chrystusa zaczyna być pierwszy owoc. Zaczynamy Go mimowolnie naśladować. Zaczynamy myśleć tak, jak myśli Chrystus. Rodzi się ta osobowa więź. Także zaczynam mówić za świętym Pawłem: już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. A choć żyję w ciele, to żyję dzięki wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i za mnie wydał siebie. Oraz dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. W Nim spotyka się Boże i moje amen, o czym mówiliśmy. Mówią o tym wszystkie akty zawierzenia. W życiu prymasa, moi drodzy, to jest kapitalny znak, kiedy on został internowany i kiedy wchodzi do celi. Spogląda na obraz Matki Bożej, która go pociesza, ale też szybciuteńko ma to takie wewnętrzne przeczucie, że na tych ścianach celi rywałckiej u ojców kapucynów, gdzie przychodzi mu spędzać te pierwsze chwile internowania, trzeba zrobić, wyrysować ołówkiem drogę krzyżową. Koncentracja nie na sobie, tylko na osobie Jezusa Chrystusa. Drugi etap. U prymasa jest tak bardzo mocny. Wreszcie trzeci. Odnajduje Boga w całej otaczającej mnie rzeczywistości. Jego miłość jest wszędzie i w każdym człowieku. Ja to czuję. Zaczynamy tym żyć, stąd prośba o spełnienie woli Bożej, która w tej rzeczywistości się objawia, w jakiej ja jestem teraz, a która niekoniecznie musi być, jakby można by tak powiedzieć, zgodna z moimi planami, z moją wolą. Ja nie muszę jej widzieć jasno. Przecież prymas nic nie widział jasno, przechodząc do Warszawy i Gniezna. Wręcz przeciwnie, to były czasy już wielkiego zamętu i wielkich ciemności zewnętrznych. I wtedy konsekwentnie nasz czas doby 24 godzin zaczyna już być zakorzeniony w modlitwie. I tak, kochani, do końca swojego życia na pewno żył prymas tysiąclecia. On rzeczywiście budował ten fundament zawierzenia Chrystusowi i to, abyśmy byli jedno, i to, że stawał się chlebem dla nas, dawał Chrystusa, bo nie siebie, nie tylko siebie dawał, ale wiemy, w czym cała ta rzecz w naszym powołaniu chrześcijańskim. To było to, że on nigdy zjednoczenia z Chrystusem nie utracił. Kochani, na modlitwie dokonuję fundamentalnego wyboru. Bóg jest jedynym Bogiem mojego życia. Kto się nie modli, nie dokonuje wyboru soli deo. Tak oto modlitwa przemienia mnie w chleb, który jest rozdawany czy łamany. Ta tajemnica jest ukryta dla świata, moi drodzy. Ludzie modlitwy jako ludzie Boga są zjadani, rozdawani. Dają Boga w sobie, a tym, co czynią, przywracają Boży ład w świecie. Myślę, że nie trzeba do tego przekonywać, bo mamy wiele świadectw ludzi modlitwy, jak Jan Paweł, Matka Teresa z Kalkuty, ojciec Pio, tak mógłbym wymieniać. I naprawdę, w tym szeregu wielkich ludzi modlitwy staje prymas tysiąclecia. Po owocach to poznajemy. Muszę być otwarty na tę Bożą rzeczywistość, zwłaszcza w mojej charyzmacie, także i świeckości, bo ja zostałem ochrzczony i bierzmowany. A więc też wezwany do naśladowania Chrystusa, gotowym do oddawania życia, by inni je posiedli. Dlatego szatan, jak Jezusa, kusi, prześladuje, zastawia zasadzki, chce przerobić na faryzeuszy, bym wszedł na zgubną drogę oszukiwania siebie. Prawdziwą trudnością dla modlitwy jest po prostu sposób życia. I myślę, że najczęściej spotykany, co się słyszy, jako najczęściej powtarzany, jakby jaką wymówkę. I u księży, i u sióstr zakonnych, i u osób konsekrowanych, i u osób świeckich. Nie mam czasu. Nie modlę się regularnie. Moi drodzy, naprawdę to tylko wymówki. Znak, że życie nie idzie w parze z żadnym ze stopni wyżej wymienionych naszej modlitwy. Wtedy jest jedyna odpowiedź. Nie zmieniaj modlitwy, tylko swoje życie. Bo kiedy modlę się z zamkniętym sercem i dłońmi i świadomie niczego nie chcę odmienić, wtedy słowa bądź wola Twoja po prostu są nieszczere. Nie może dziwić, że modlitwa fałszywa staje się potem sucha, pusta, że odczuwam osamotnienie, brak bliskości Boga. Moi drodzy, bo on jest spowodowany po prostu bliskością samego siebie. Moje ja, ego jest ważniejsze. Ono jest w centrum. Ono jest tym fałszywym Bogiem. Jeszcze jeden błąd, który popełniamy, żyjąc modlitwą, który nie sprawia, że stajemy się jedno z Panem Bogiem, to jest to, że nakładamy bagaż własnych postanowień. Porównujemy się także w tej modlitwie z innymi. Jest to pułapka budowania lepszego obrazu siebie we własnych oczach i podświadomego szukania uznania innych. Wtedy na przykład w życiu osób konsekrowanych modlitwy, akty pobożności, różne postanowienia są przeżywane w takim duchu, jakby to wszystko zależało od nas. Od nas zależałoby zbawienie. A nie wolno nam zapominać, że musimy zachowywać przykazania, bo Jezus przyszedł je wypełnić, a nie znieść. A więc musimy wypełniać przykazania i słuchać, co w konkretnych chwilach mojego życia konkretne przykazanie ode mnie wymaga. I to pełnić. Nie dokładać niczego. On jest Zbawicielem. On prowadzi. W tych przykazaniach jest to wszystko ukryte. Zobacz, jak to pięknie się rozwinęło w cudowną, z tego ziarenka zasianego, jak powiedzieliśmy sobie, w glebę polskiego kościoła u księdza prymasa. Nie myślę, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Moi drodzy, mamy też zawsze się modlić. Pamiętamy tę przypowieść Jezusa. Opowiedział im przypowieść, aby pouczyć, że zawsze powinni się modlić i nigdy nie ustawać. Że mamy też rozeznawać na modlitwie znaku czasu. Obłudnicy, wygląd ziemi i nieba umiecie rozpoznać, a jak to możliwe, że obecnej chwili nie umiecie rozpoznać? Ale moi drodzy, prawda, ponad wszystko musimy pamiętać, że będziemy sądzeni z miłości. Na to odpowie im, oświadczam wam, że ile razy nie zrobiliście czegoś dla jednego z tych najmniejszych, to właśnie dla mnie nie zrobiliście. Moi drodzy, gdy spełnimy czyny wynikające z posłuszeństwa, myślę o naszym chociażby stanie kapłański, zakonny, osób świeckich, małżonków, osób samotnych. Gdy zaczynamy być wierni modlitwie, właśnie w tym umieraniu sobie, mam czas dla Pana Boga. Gdy nosimy w sobie, w swoim sercu pragnienie odnowy miłosierdzia, powinniśmy się radować. A nie jak faryzeusze być spięci, niepewni co do jutra, nie przyjmując Jezusowego zapewnienia. Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy. Jesteśmy sługami bezużytecznymi, wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek. Tak przeżywał swoje życie ksiądz prymas, moi drodzy. Potem całe jego życie jako już prymasa Polski będzie o tym świadczyć. On zawsze uważał się za sługę nieużytecznego. On zawsze był gotowy do kolejnych wezwań Pana Boga, ale wszędzie, gdziekolwiek był, zanurzał się w Bogu poprzez modlitwę. Będziemy jeszcze o tym mówili w kolejnej konferencji, bo już teraz czasu brakuje, będziemy powoluteńku kończyć, ale ważną jest rzeczą, moi drodzy, żebyśmy tą tęsknotę w modlitwy, może właśnie teraz, w naszych czasach, sobie bardzo mocno odnowili. Ale jeszcze raz ta przestroga, niech ona nie polega na tym, że my sami będziemy sobie coś wymyślać. Po prostu czuj tę bliskość Pana Boga na adoracji, On cię kocha, miej to pragnienie wypełniania Bożych przykazań i to pragnienie też czynienia miłosierdzia jeden dla drugiego. I będziesz sługą nieużytecznym i masz zbawienie. Chodzi o to, aby nie tyle pytać, czy Bóg jest z nas zadowolony. Nie pytaj, zwłaszcza dzisiaj może, w tym naszym trudnej sytuacji w ojczyźnie i na świecie, która jest. Ale ufać. Mamy ufać, wyrazić wiarę w Jego miłość do mnie, że ja wiem, że On mnie kocha i mnie nie opuści. A moją odpowiedzią jest jedynie to, o czym mówiliśmy. To takie zawierzenie, oddawanie. On kocha mnie, ale moi drodzy, także i tą samą miłością otacza i ogarnia każdego człowieka, nawet mojego nieprzyjaciela. To bardzo mocno wyjdzie u prymasa. Jeżeli naprawdę wierzę, że Bóg jest miłością, to mam tylko jedną, jedyną odpowiedź. Moje amen, moje tak wypowiedziane Panu Bogu, tak jak ksiądz prymas, wyjechał z postanowieniem, że niczego Panu Bogu nie odmówi, ale nie on wymyślał, co ma robić. Sytuacje życiowe i ta pewność, że Bóg go kocha, opatrzność i trzeba według Bożego zamysłu, według prawdy Bożej realizować swoje powołanie. Moje tak wypowiedziane Bogu, które zamienia życie w radość, nawet gdy odkrywam, że to życie polega na niesieniu krzyża, ale razem z Jezusem. Bóg zapłać za uwagę.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, jest z nami ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej. To kolejna czwarta katecheza, czwarta nauka w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czekamy na Państwa głosy, na telefony. numer do studia 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy też dwa telefony 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Celina z Świętokrzyskie. Odnośnie tej katechezy, którą śledzę, bardzo jest naprawdę interesująca. Chciałam biskupowi serdecznie przede wszystkim podziękować za tak wprowadzenie nas właśnie w tą atmosferę przygotowania się do beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. I tak wzięłam kilka takich właśnie na temat, właśnie pojawia się teraz artykułu, prawda? I tak mnie bardzo zainteresował taki właśnie artykuł, gdzie kardynał Wyszyński, będąc już uwięzionym, prawda, to był rok 1955, to Prudnik, kwiecień, 55 rok. I to taka aura była niezbyt sprzyjająca, można by powiedzieć, ponura, gwałtowne jakieś tam, no takie były wiatr i jakieś opady atmosferyczne niestosowne do tej pory roku, no bo tak to tutaj na marginesie mówię. I to właśnie nasunęło się, takie powstało ta aura, która za oknem obserwował, stworzyła jakąś taką jakby atmosferę dramatycznej walki przyrody z czymś, co jest nie na tym czasie. I on właśnie, papież, tylko kardynał Wyszyński, postanowił, że jakiś tak pomyślał sobie, że no, tak jakby toczył walkę z czymś, co po prostu go dotyka, i odniósł się właśnie tam w tej celi, gdzie przebywał. Ja tak już mówię z pamięci, co pamiętam, to mówię. Tam, gdzie przebywał właśnie i pośród właśnie tych wielu zapisków, bo tam najbardziej mi utkwiła taka jeden zapisek tej celi, gdzie zmagał się z tym cierpieniem, a to cierpienie można by tak określić, że utożsamiał się z Chrystusem w tym ogrodzie Getsemani, prawda? I to było oddanie całkowite woli Bożej. Ta modlitwa, to wszystko było wielkim przeżyciem. Ale jak wiemy, że kardynał wiedział, że od samego początku był dzieckiem Boga, i bardzo chciał przeżyć tą mękę, jakby ten okres Wielkiego Postu, to był, prawda, kwiecień 55 rok. I tak mnie właśnie pomyślałam sobie, że kardynał zawsze do okoliczności, gdzie się znajdował, potrafił po prostu być wiernym sługą do końca, od początku aż do końca. I nam wielki, dobry przykład dał nam, gdzie to jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy się nie ugięli przed jakimś, prawda, a to był czas bardzo trudny dla niego, komunistyczny. To był wzorem dla nas i takich kapłanów naprawdę Panu Bogu trzeba dziękować. I kardynał Wyszyński dla nas jest tym szczególnym takim właśnie wzorcem w trudach, gdzie trzeba stawić czoła, trzeba po prostu być zdecydowanym. W jego przypadku to on tak uważał, że należy mówić nie, nie, tak, tak, prawda, a nie, że jakiś kompromis tam, gdzie to trzeba bronić. Tak tyle chciałam powiedzieć ogólnie. No.
Bardzo dziękuję pani Celino. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ekscelencjo, proszę bardzo.
Myślę, że to każdy z nas, kto śledzi życie prymasa, tak jak pani Celina, interesuje się tym, to może, można by tak powiedzieć, w każdym dniu jego życia odnaleźć to, co pani Celina wychwyciła, jego wielkie zawierzenie Panu Bogu. Niezależnie co czynił, gdzie był, w jakich chwilach się, sytuacjach się znajdował, jakich ludzi spotykał, to tak samo te okoliczności zewnętrzne, jak pani słusznie zauważyła przyrodę, on tam też opisuje przecież nieraz ze swojego internowania o ten obraz tej wrony, prawda, która kracze na drzewie. On wszystko po Bożemu interpretował. To nie jest tak, że on siedział i skupiał się nad sobą, co ja biedny, nieszczęśliwy, prawda, teraz tutaj wpadłem, Pan Bóg jakoś mnie wrobił i to bardzo mocno. On w ogóle takich myśli nie miał. I to jest to wspaniałe i wielkie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Rady się kłania. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa, księdza Grzegorza, całą rodzinę Radia Maria.
Dziękujemy.
I dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi za te rekolekcje, które do nas wygłasza. I bardzo dobrze mi się księdza biskupa słucha, jeszcze lepiej niż kiedyś, bo ja muszę przyznać, że ja z księdzem biskupem nieraz się spotkałem na rekolekcjach misyjnych na przykład. Co prawda ja nie widzę, ale byłem tam też właśnie akceptowany i mogłem zgłębiać dzięki również księdzu biskupowi sens pomagania ludziom na misjach poprzez cierpienie, poprzez trudne doświadczenia. I myślę, że właśnie tutaj też właśnie ksiądz prymas, kardynał Wyszyński, uczy nas przyjmowania woli Bożej w trudnych doświadczeniach. Przecież to właśnie on powiedział, jak były jakieś zagrożenia różnego rodzaju, czy polityczne, no to mówił non possumus, nie wolno dalej się posunąć. Na przykład, kiedy próbowano skłócać po prostu kardynała Wyszyńskiego z kardynałem Wojtyło, to też właśnie ich kardynał Wojtyła i papież Jan Paweł II i właśnie kardynał prymas potrafili być jedno. I myślę, że cała ich misja, całe ich po prostu działanie, to wszystko oni po prostu wykazywali jedność, łączność, solidarność. I myślę, że tutaj ja pamiętam, jak kardynał Wyszyński odchodził, to on większą troską troszczy się teraz o ciężko rannego przecież po zamachu papieża Jana Pawła II. I można powiedzieć, że on jak gdyby tak bardzo chyba radował się tym i przecież mówił kardynałowi Wojtyle, jeśli cię wybiorą, to masz przyjąć dla Polski, dla Kościoła, dla ludzkości i masz wprowadzić ludzkość w trzecie tysiąclecie. I tak się rzeczywiście stało. I to było dla kardynała Wyszyńskiego chyba ogromną radością i właśnie na pewno przecież to było wielką radością i on dlatego tak bardzo mówił właśnie, że nie pamiętam jak odchodził, to właśnie papież przecież po tym zamachu to, żeby po prostu mógł dalej właśnie sprawować swój urząd świętego Piotra, to właśnie tak wielką troską i właśnie kardynał Wyszyński, można powiedzieć, nas uczy tej wielkiej miłości do ojczyzny, do Kościoła, do każdego z nas i teraz jest właśnie takim darem na te czasy właśnie i daj Boże, że rzeczywiście dzięki Bogu, że niedługo będziemy mieli przeżywać beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo to będzie też wielka sprawa, bo przecież kardynał, papież Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby nie byłoby papieża na stolicy Piotrowej, gdyby nie kardynał Wyszyński. I właśnie kardynał, właśnie teraz, jak będzie już błogosławiony, to też będzie takie wielkie wydarzenie, wielki dar, wielkie zasługi dla Kościoła i to wyniesienie na ołtarze. I to będzie też taka, myślę, że za jego stawiennictwem, za stawiennictwem Jana Pawła II i księdza Popiełuszki i kardynała, sługi kardynała Chlonda, możemy teraz w naszych czasach wyprosić wiele, wiele łask i na pewno na nasze czasy teraz właśnie musimy żyć nadzieją i właśnie tworzyć tą solidarność między niebem i ziemią, tworzyć tą jeszcze większą solidarność w wierze, bo to wszystko jest wielką próbą wiary, ale z nami jest kardynał Wyszyński, sługa Boży i niedługo błogosławiony i z nami jest święty Jan Paweł II i dzięki temu na pewno jako to pokolenie Jana Pawła II damy sobie radę, bo wierzę, właśnie przyjmiemy trudne doświadczenia, ale też wyjdziemy z tego obronną ręką i Pan Bóg da, że będziemy jeszcze większą jednością i jeszcze większym darem dla siebie i Duch Święty będzie działał.
Dziękujemy, tak jak, Panie Bruno.
Bóg zapłać.
Oj, Bóg zapłać. To są takie zawsze piękne świadectwa ludzi. To trudno je komentować. Ja tylko dodam, bo to Pan tak troszeczkę wybiegł do przodu z czasem, bo my dopiero jesteśmy jeszcze przed internowaniem, za prymasem idziemy, ale że jest prawdą, iż prymas w najbliższym otoczeniu miał powiedzieć te słowa, kiedy on był ciężko chory, że on chce ofiarować swoje życie, znaczy gotowy jest na śmierć, żeby tylko przeżył kardynał Wojtyła, papież Wojtyła, żeby po prostu Pan Bóg przyjął dar jego życia, a papieżowi, żeby to życie przywrócił, bo tam, jak wiemy, po tym zamachu nie było takie pewne, czy papież przeżyje, czy nie. Wiemy o tym, że to był cud i to było też jakby zjednoczeni dwaj wielcy polscy prorocy, to tak nazwijmy, bo tak to trzeba powiedzieć, którzy ukazywali nam drogę wspólnie, jak iść do Pana Boga, by Go nie utracić, że oni byli zjednoczeni też przez Matkę Bożą. Prawda? Jak na Golgocie. Ona ich przyjmowała i Matka Boża sprawiała, że papież przeżył, a swojego syna kardynała zabrała do siebie.
Jeszcze może jeden telefon, tak. Proszę bardzo, Radio Maria.
Tak.
Jesteśmy.
Już można?
Tak. Radio wyciszyć. Radio wyciszyć i rozmawiać.
Tak, ściszyłam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bożena Bielawa, Dolne Śląskie. Pozdrawiam ojca biskupa. Cudowne przemówienia, cudowne rekolekcje. Nie da się opisać, nie da się tego przemówić. No i oczywiście wszystkich z Radia Maria ojców pozdrawiam. I ja chciałam powiedzieć jako matka, babcia i w ogóle już emerytka, że ja byłam w Komańczy kilka lat temu i właśnie to było z emerytów i to dodatkowo mieliśmy, bo właśnie byliśmy Lwów, Bieszczady, tydzień czasu, ale ta pani przewodniczka mówi, może by coś Komańczy, my żeśmy wyprosili, tak, ja mówię, księdzy Wyszyński i to udało się nam, udało cudownie, piękne przeżycia, piękne, niesamowite, tam idzie tak jedno, ojciec Wyszyński, no kto przeżyć? Tu fotel, tu krzyż, tu siostry nam pokazywały, wyszliśmy na dwór, na podwórko takie, chodziliśmy pod górkę, oglądaliśmy miejsca, gdzie kardynał Wyszyński chodził, gdzie się modlił. Ja aż pod górkę chodziłam daleko, bo tutaj zostali, tak mówię, Boże, chyba tam dalej chodził. Coś pięknego, coś, co nie da się tego opisać. Jeszcze mam książkę taką, wcześniej kupiłam, ale nie w Komańczy, tylko właśnie udało mi się Królowa Narodu Polskiego. I tu jest właśnie pięknie opisane kardynał Wyszyński. Coś pięknego. Patriota i w ogóle, no nie da się tego już słowami wypowiedzieć. Ja czytam, ale tylko wspomnę, że na śluby te właśnie jasnogórskie. Tu są obrazki szare, czarno-białe, gdzie kardynała Wyszyńskiego nie było, gdzie były puste miejsce, gdzie kwiaty. Tu jest opisane, że był w jego zastępstwie biskup Michał Klepacz. O tak właśnie, mam książkę.
Pani Bożeno, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Pani głos. Jeszcze słowo do
bardzo
tego telefonu, ekscelencjo.
My jeszcze będziemy do tych chwil z życia kardynała wracać, bo one są przed nami, ale to jest ten owoc, tego ziarenka, które wzrastało, stało się chlebem, a myśmy z niego korzystali. pewnie, ojcze, będziemy...
Tak, będziemy modlili się, a jutro te tematy też dwa podejmiemy.
Tak, 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 bo mamy wolne.
Czyli o 8.30 i po południu o 17.10 będzie z nami ksiądz biskup.